stracony na ziemię. I oczywiście na ziemię nie tylko chodzi o powierzchnię, ale i głębiej, co tam iż się w głębinach ziemi kryje. Został strącony tak głęboko, że aż opadł na dno, gdzie przebywają duchy ludzi zmarłych. I także ten Szeol, i ziemia zamieszkana, i trochę nad ziemią. Wcześniej Paweł mówi, wiersz czwarty, i ten list kieruje do tego zboru ze łzami. Z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez. W następnej części czytamy od 15 wiersza, że Paweł prosi ich, zachęca, aby okazali miłość. Miłość krzywdzicielowi, człowiekowi, którego w zborze napiętnowano, ukarano dyscyplinarnie, ale zachęca, ażeby mu przebaczono. 10 wiersz. Dlatego, że i my żyjemy pod przebaczeniem Chrystusowym, modlimy się, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, a więc, żeby też i mu przebaczono, żeby ta srogość go nie zabiła, nie była aż na śmierć. I właśnie 11 wiersz w tym kontekście powiada, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I właśnie na oparciu o ten werset, chociaż wiele innych mogło być równie dobrych, ale akurat ten jakoś leżał mi, jak to się mówi, na sercu. Chciałem właśnie mówić o taktyce przeciwnika naszego, o działalności szatana. Oczywiście to będzie skrót, chociaż dzisiaj zajmie około godziny i przyszły piątek sądzę, że tyle samo, ale to będzie tylko skrót tego, co o tym mówi Biblia. I chciałbym, żebyśmy się na tym wszystkim skupili. Jak wiemy, ludzie mają różne wyobrażenia o rzeczach, których nie widzą. Ziemia, po której ludzie chodzili, a gdy nie zobaczyli, prawda, z takiej perspektywy kilkuset kilometrów, więc nie wiedzieli, jaka ona jest. Nie wiem, jakie były wyobrażenia w starożytności, w średniowieczu o naszej Ziemi. Dopiero później obliczenia matematyczne dla uczonych, między innymi dla Kopernika, umożliwiły im zrozumienie, że na pewno jest inaczej. Podobnie też jest i z działalnością szatana. Ponieważ go nikt nie widział, a jeżeli widział i opisał, to brzmi jak anegdota, jak żart. Więc też i ludzie się z tego śmieją. Jak wiemy, w Boże Narodzenie właśnie dużo takich diabełków różnych, prawda, jest. I potem też wychodzą z szopką po kolędzie. Tam też musi być obowiązkowo diabeł. Zawsze to jest najśmieszniejsza postać tej całej tragedii. Właśnie diabłu o to chodzi. Żeby w niego nie wierzono, a jeśli już, to żeby się z niego śmiano. Bo wtedy on jest dobrze ukryty. To jest taka czapka niewidzka dla niego. Wtedy on jest bezpieczny. Po prostu ignorancja dla niego jest rzeczą bardzo odpowiednią. I on się nie obraża, z tego tytułu on się nie obraża, że z niego się śmieją, że robią sobie takie różne żarty. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. O tych zamysłach, w szczegółach, na przykładach biblijnych, poszczególnych osób i wydarzeń, będę mówił w przyszłym piątek, jeżeli Bóg nam da sił, zdrowia i pozwoli. Dzisiaj chcę właśnie mówić o szatanie, a więc o jego pochodzeniu, o organizacji jego królestwa, o jego imionach i etymologii tych imion, o innych określeniach oraz szatana oraz o cechach charakterystycznych szatana. A więc będzie pierwsza część, zapoznanie z nim, co Biblia na jego temat mówi. Muszę wam powiedzieć, że gdy spojrzeć do konkordancji biblijnej pod hasło szatan i diabeł, bo tam występują różne miejsca, to od trzeciego rozdziału Księgi Genezis aż do ostatniego rozdziału Biblii napotykamy tę postać. Przez całą Biblię ona się przewija. Od momentu, gdy zwiódł wąż, ten starodawny, jak mówi objawienie Jana, później zwiódł naszych prarodziców, aż do momentu, gdy będzie wrzucony w jezioro gorące ogniem i siarką. Do momentu, gdy królestwa świata się staną królestwami Pana Jezusa. I cały czas się przewija ta postać. W historii ona występuje, w historii biblijnej, bardzo często. W historii Izraela, w historii Joba, będziemy o tym mówić w szczegółach w piątek. Księga Zachariasza też wspomina o kapłanie Jozłem i o tym, jak się on modlił, ofiarował i stał po jego prawej stronie szatan, przeciwnik. O tym, jak Jezus rozpoczynał swoją służbę, zaraz gdzie, wiemy, jakie miał towarzystwo na tej pustyni, kto go tam kusił. Ale to wszystko zostawmy sobie na przyszły piątek, a dzisiaj pomyślmy, jakie jest jego pochodzenie, skąd on się wziął. I są takie dwa ciekawe miejsca w Starym Testamencie. Jedno z nich mówi o jego przeszłej chwale. Księga proroka Ezechiela, rozdział 28. Prorok Ezechiel, rozdział 28, stronica 918. 918. I tam od wiersza 11 czytamy takie słowo. Sądzę, że wszyscy mają Biblię, prawda? Więc ja może nie będę czytał, to tam zaglądajcie, tylko będę od razu opowiadał, żeby czasu oszczędzić. A więc doszło do słowa Pana, tej treści, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru. I tu nie chodzi o króla, podobnie jak i u księdza Izajasza, będziemy zaczynać. To wszyscy egzegeci się zgadzają, że z cech dalej opisanych, tu jest mowa o ich nadziemskiej istocie, a nie o zwyczajnym królu ziemskim. Tak mówi wszechmocny Pan, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. A więc odblask, odbicie doskonałości, czyli był stworzeniem. Był stworzeniem, tworem, pełny mądrości. Cecha bardzo ważna, początkiem bojaźni pańskiej, znaczy mądrości jest bojaźń pańska. A mądrość była przed wszystkimi rzeczami, na początku, nim Bóg stworzył ziemię, gdy ją tworzył, to właśnie mądrość mu towarzyszyła. O tym nam mówi Księga Przypowieści Salomonowych. A więc mądrość jest rzeczą fundamentalną dla człowieka, oprócz miłości, mądrość. Skończonego piękna. Piękno nie takie względne, ale wręcz bezwzględne. Skończone piękno. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Tutaj król Tyru nie mógł być, prawda? Tym okryciem były wszelkie kamienie. I tu są wymienione poszczególne kamienie. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a więc chodzi o instrumenty muzyczne, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. A więc zajmował się handlem, muzyką, dlatego że tutaj o instrumentach, bębenkach. Był nienaganny w swoim postępowaniu od samego początku, aż do pewnego momentu. Wiersz 17. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. No chyba to nam jest jakoś możliwe do zrozumienia, prawda? Iluż to ludzi z powodu swoich możliwości straciło potem swoje życie, zmarnowało swoje życie. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. I teraz wiersz 16, druga część. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. I wiersz 17, też druga część. Zrzuciłem cię na ziemię. Postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię. Z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wygodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. A więc kara, jaka go spotkała, zrzucenie, strącenie na ziemię. Królami został postawiony, by z niego naigrywano. Inne szczegóły poznamy w 14 rozdziale Księgi Izajasza. Otwórz tam, w lewo trzeba kartkować. Znaczy od lewej strony. Od lewej strony. Stronica 762. 762. I od 4 wiersza koleje się lepsza pieśń o królu babilońskim. Wykończył siecie mięsta, skończyło się panoszenie. Pan zamał lasy bezbożnych, berło tyranów, smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, ratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Ale jakiś okrutnik, tyran. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z siebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi. Wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, tak, że ty zesłabłeś, jak my, z nami się zrównałeś. Przyjrzyjmy się tutaj. Tam wcześniej u Ezechiela była mowa o królach, prawda? Że z niego się naigrywali. I tu właśnie, gdy wstępował do Szeolu, do podziemi, i oni mu wyszli naprzeciw i mówią, tak, że zesłabłeś, jak my, z nami się zrównałeś. Mimo, że był, jak później, jak wynika, cherubem. Dalej tutaj czytamy. 12 wiersz. Twoją pychę i brzęk twoich lutni, a więc o tych instrumentach, żeśmy mówili, o pysze, wcześniej staliśmy już, strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna. To jest określenie i ono jest bardzo istotne. Gwiazda jasna, synu jutrzenki. Do tego jeszcze wrócimy. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu i tu właśnie jest ten grzech, który został u niego odkryty. Tam u Ezechiela była mowa, że grzech został odkryty. On się zrodził w jego sercu i został odkryty, a tym grzechem była chęć wyrażona tymi słowami. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Na tym polegała pycha. Chęć dorównania Bogu, zrównania się z Nim. Nie przewyższenia Boga, lecz zrównania się z Nim. I stąd się zrodził bunt. Bunt, który został w zarodku stłumiony, o czym później. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, 15 wiersz, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują się ci się uważnie. Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność. Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu. A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Z tymi, którzy wstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud, lud złośników niech nigdy nie będzie wspominany. A więc, sumując, był to szczególny anioł. Anioł, który miał wielkie możliwości i miał do dyspozycji innych aniołów. Nazwany był wtedy gwiazdą jasną, synem jutrzenki. I z racji tych kamieni może zajmował się tak minister skarbu, prawda? W tym królestwie niebieskim ono jest zorganizowane i nie chcę teraz o tym mówić w szczegółach. Wśród zastępów anielskich i archanielskich zajmował się muzyką, handlem. Był tak jakby aniołem pierwszych poruczeń, szczególnych poruczeń. I gdy w nim powstała myśl pyszna, zarozumiała, że jestem już tak doskonały, tak piękny i takie mam możliwości, że tylko się zrównać tym, któremu podlega. Wtedy został strącony. Strącony na ziemię. I oczywiście na ziemię nie tylko chodzi o powierzchnię, ale i głębiej. To, co tam i się w głębinach ziemi kryje. Został strącony tak głęboko, że aż opadł na dno, gdzie przebywają duchy ludzi zmarłych. I także ten Szeol, i ziemia zamieszkana, i to nad ziemią, w stało się jego siedliskiem, mieszkaniem. Ja w tej chwili otwieram pierwszą księgę Biblii, pierwszy wiersz i drugi wiersz. To właśnie jest pewna sugestia niektórych egzegetów Pisma Świętego. Pierwszy wiersz mówi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Drugi wiersz: a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość, i dalej już znamy. I spójrzmy. Coś tu jest dziwnego. Bóg stworzył niebo i ziemię. A czemuż stworzył ją jako pustą i pełną chaosu? Czyż Bóg, jeżeli coś tworzy, to tworzy to jakieś takie niekompletne, pełne chaosu i pustkowia? Po hebrajsku to się nazywa tohu wawohu. Takie niekształtowne i próżne, pełne chaosu. Dlaczegoż to tak? Znaczy, możemy chaos wyobrazić, prawda? Nagle wszystko kłębi się i nic nie widać, i nic nie jest stabilne, wszystko takie jakieś jest. No i puste, nie ma żadnego życia. Czemuż to? I właśnie tutaj egzegeci powiadają, że w naszej historii, gdy jeszcze Ziemia nie była zagospodarowana, gdy nie było jeszcze na niej człowieka, nie było też tych wszystkich roślin i tak dalej, że właśnie Ziemia była stworzona, to była piękna. To był prawdziwy kosmos. Słowo kosmos znaczy ład. A chaos, no to wiemy, nieporządek. I właśnie tam był ten ład. Ale właśnie na tę ziemię, która miała być Bożym ogrodem, a która jest pod nóżkiem, mówi Biblia, Bożych nóg, właśnie na tę ziemię został strącony syn Jutrzenki. Ten archanioł został strącony wraz ze swoimi aniołami, upadłymi aniołami, o czym mówi Biblia w innych miejscach oczywiście. I właśnie jego upadek na tę ziemię spowodował chaos na tej ziemi. Dlatego później Bóg już przy jego obecności, Duch Boży się unosił nad powierzchnią wód, Duch Boży nad tym chaosem się unosił i już przy jego obecności Bóg zaczął ziemię zagospodarowywać i tworzył potrzebne na niej rzeczy. A więc zaczął od światłości, skończył na człowieku, nazywał to wszystko dobre, a człowieka nazwał dnia szóstego bardzo dobre. Taka jest sugestia egzegetów, gdy łączą te rzeczy z tym, że dla nas to nie musi być aż tak bardzo istotne. W szczegółach dowiemy się w niebie, w królestwie, gdy sobie porozmawiamy z Jezusem na ten temat. Ale taka jest sugestia. Ja to jako sugestię też przedstawiam. I teraz ja żadne rzeczy w szczegółach nie będę omawiał, no, dlatego że czas szybko biegnie, a na ten temat to zawsze można jeszcze poczytać w Biblii. Tylko takie poszczególne zręby, bo moja główny cel jest, aby nas uodpornić. Nie, że chodzi o myślenie, żebyśmy się go nie bali, czasem wyjdziemy do piwnicy. Ale żebyśmy umieli z nim walczyć. Dlatego, że on zawsze działa, nawet w nabożeństwie stara się działać, a szczególnie zaraz po nabożeństwie. O tym nam mówi też Słowo Boże. Jak wybiera słowo, by nie uwierzyli. Więc żeby go poznać i by móc się mu sprzeciwić, a też by móc go widzieć w działaniu i wtedy od razu przeciwnika zdemaskowawszy zlikwidować. Wiemy, jaka to była działalność dobra, zależy dla której strony, tak zwanych cichociemnych, prawda? Jeśli to byli alianci, to dobrze, bo po naszej stronie, a jeżeli to byli tej innej strony, i zawsze ich działalność była szkodliwa dla przeciwnika, prawda? Ci cichociemni wszędzie potrafili wejść i gdy się ich nie zdemaskowało, to zrobili wielkie straty. I właśnie szatan chciał być takim cichociemnym i dlatego my go musimy umieć zdemaskować, zamiast jego nie być nam tajny i od razu go zwyciężyć. I chciałem teraz mówić o organizacji jego królestwa. Znamy takie wypowiedzi Pana Jezusa, iż idzie książę tego świata. Ono to jest podane Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 31, Jan 12, 31, 1155 stronica. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Władca, w starym przekładzie, książę. władca tego świata. 14:30, też Jan. Już nie będę wiele mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata. Ale nie ma on nic do mnie. I 16:11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. A więc on ma jakąś władzę, jest władcą tego świata, jest księciem tego świata. 2 Koryntian 4:4. 2 Kor 4:4, 1245. Paweł mówi o zasłoniętej Ewangelii, że u niektórych ludzi Ewangelia jest zasłonięta. I tu mówi, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg tego świata. I pomyślmy przez chwilę. Jezus nazywa go władcą tego świata, księciem tego świata, a apostoł Paweł nazywa Bogiem tego świata. Prawda, że ma wysokie stanowisko? Ma wysokie stanowisko. Czy wiecie, że gdy Pan Jezus z nim rozmawiał, właściwie to, no, to był dialog, i Mateusz 4:4 nam tę historię opisuje, to było tak zwane kuszenie Pana Jezusa, Mateusz 4:4, to tam diabeł się na coś powołuje i Jezus tego nie kwestionuje. Mateusz 4:1030, od 8 wiersza. Wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwały i rzekł, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. A ja teraz szukam Łukasza 4:7, to jest ta sama historia, tylko tam jest jeden szczegół przed Łukasza podany. W ogóle Łukasz ma wiele szczegółów. Był humanistą, lekarzem i wiele szczegółów podaje, których inni nie mają. Łukasz też 4:4, z tym, że wiersz 6. Dam ci całą władzę, mówi diabeł, i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz pokłon, cała ona twoja będzie. Więc tutaj diabeł mówi do Pana Jezusa, iż została mu przekazana władza i on nią dysponuje według własnej woli. Łukasz 4:6. Więc jakbyśmy teraz tę sprawę zrozumieli? Czyżby było dwóch przeciwników, równorzędnych partnerów? Bóg na niebie i szatan na ziemi i człowiek między tymi dwiema siłami, biedny, skazany, prawda, na działanie szatana. No i teraz kto zwycięży, kto mocniejszy, to jakoś będzie. Chrześcijaństwo nie powinno wierzyć w pierwiastek dualistyczny. Tak jak to nieraz w filozofiach pierwszego wieku wtedy były, takie pierwiastki były. Światłość i ciemność, Bóg i szatan, jego przeciwnik, demiurg na przykład nazywano tę siłę przeciwną. No i teraz była walka między tymi dwiema siłami, która w końcu zwycięży. Zawsze oczywiście, że dobro zwycięży i Bóg musi zwyciężyć. Nie. My wierzymy tylko w jednego Boga. W Boga tego świata nie wierzymy. My wiemy, że On jest, ale my się nie musimy Nim wcale przejmować. My wierzymy tylko w jednego Boga, Stwórcę. Boga, który jest Stwórcą, jest miłością. I diabeł dla Niego nie jest żadnym partnerem, ani liczącym się przeciwnikiem. Że Bóg musi się z Nim liczyć, ewentualnie, prawda, usiąść do stołu i robić pretraktację. Co za ile? Nic z tych rzeczy. To jest zbuntowany twór Boży. Zbuntowany twór Boży. Aniołowie są też Bożymi tworami. Nic więcej. Jego prawa, związane właśnie z tą władzą, są ograniczone. Przed upadkiem on miał władzę, ale ją pełnił w imieniu Boga, który mu ją dał, wyposażył go w tę władzę. Po swoim upadku on działa we własnym imieniu przeciwko Bogu. To jest ta cała różnica. I on wszystko dokładnie kopiuje, cokolwiek uboga widział, całą organizację świata niewidzialnego Bożego, on skopiował u siebie. I o tym będziemy dalej mówić. On ją u siebie skopiował. I cokolwiek Bóg mówi, on zawsze robi, tylko że na odwrót. I o tym dalej też będziemy mówić. Gdy będziemy mówić o jego cechach. I na przykład są takie dwa miejsca w objawieniu Jana. Apokalipsa. Najpierw rozdział 19 objawienia Jana, wiersz 6. 19 rozdział, 6 wiersz. Aleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Objawienie Jana, rozdział 11, wiersz 15. Zatrąbił siódmy anioł, odezwał się na niebie potężne głosy mówiące: diabłu to, co jego jest. On ma rzeczywiście władzę na tej ziemi. Nie wolno mu tego odbierać. I to jest jedna strona zagadnienia. Ja drugiej nie dopowiadam. Widzę podniesione oczy, prawda, zdziwienie. Ale ja dalej nie dopowiadam. To zrobimy za chwilę. On ma i nie można go tego pozbawiać. On będzie jej pozbawiony, ale w swoim czasie. A w tym tak zwanym, to nieładne jest, to jest tłumaczenie z niemieckiego, międzyczasie, prawda, w tym okresie pomiędzy, coś się odbywa. I to, co w tej chwili się odbywa w kategoriach Bożych, to nie jest jeszcze to, co ma być i to nie jest już to, co było. To, co Bóg stworzył, było dobre i bardzo dobre. Tamto przeminęło i my tego nie znamy. To, co jest, to jest właśnie to zniszczone Boże dzieło, wszystkim, co to jest z obecnością diabła na tej ziemi. I to, co ma być, to będzie odnowione Boże dzieło. Nowa ziemia, nowe niebo. I szatan będzie związany i już nie będzie w ogóle, prawda, egzystował, gdy chodzi o nas. A my natomiast będziemy w zupełnie nowych warunkach razem z Bogiem. Listy Judy, gdybyśmy teraz zobaczyli. Listy Judy. Jan 1332. Wydrukowano ten szósty numer chrześcijanina poświęcony wyganianiu demonów. Właśnie mówił nam redaktor, znaczy sekretarz redakcji, że to był pierwszy numer, gdzie najwięcej było białych stron. Taśmy z drukarskiej chodziło dużo pustych stron, także trzeba było brakować poszczególne numery. Potem, gdy wysłano do poszczególnych zborów, między innymi też i do naszego, to do zborów w dużych miastach całe paczki nie dochodziły. Między innymi do nas też nie doszło. I myśmy, jak otrzymaliśmy numer w sierpniu wakacyjny, tośmy dopiero stwierdzili, że nie mieliśmy szóstego. Ja wtedy wysłałem telegram do Warszawy, żeśmy nie otrzymali numeru szóstego, dziękujemy za numer siódmy. I okazało się, że takich monitów było więcej. A więc diabeł już tam pracował, prawda, w drukarni i na pocztach, aby ten numer nie docierał do nas. Potem żeśmy go otrzymali, potem jeszcze drugą porcję przywieźliśmy z Warszawy, wszystko już poszło. I tak samo teraz mamy kłopoty, jak wiecie, nigdy ich nie było, teraz mamy kłopoty z nagrywaniem na kasetę. Dobrze. Dziewiąty wiersz listu Judy. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Wiecie, o co tu chodzi? Mojżesz zmarł na górze i nikt ciała jego nie znalazł. List Judy, to jest za listem Jana, 1330 stronica, 31. Dziewiąty wiersz listu Judy. I nikt ciała Mojżesza nie znalazł. I tu jest taki właśnie szczegół, który nam podaje, że o ciało Mojżesza był toczony spór. A więc diabeł chciał to ciało zachować na ziemi. Być może po to, żeby była relikwia pierwsza w historii, prawda? Dla narodu izraelskiego. A może dla jakichś innych celów. A z kolei Bóg to ciało chciał ukryć. I gdy walczył, mówi: niech cię Pan, niech cię Jahwe potępi, zgromi. No i oczywiście coś tam musiało zajść, bo to ciało jednak się nigdy nie ujawniło
ludzie go nie znaleźli. I potem Boże się ukazał Panu Jezusowi, podobnie jak Eliasz, prawda, był normalnie w postaci widzącej, znaczy widzialnej, dlatego że Piotr widział go, Piotr, Jan i Jakub. Inne miejsce o tym ograniczeniu Bożą wolą to objawienie Jana, 12 rozdział, 11 wiersz. Objawienie 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo serca swojego i tak dalej. Zwyciężyli go. A więc on może być pokonywany i zwyciężony. Przyjrzyjmy się historii Ioba, o czym będę mówił za tydzień w szczegółach. Razem z aniołami przyszedł i szatan do Boga i prosił o pozwolenie doświadczenia Ioba. I go doświadczał, prawda? Gdy mu tam kolejno ginęły stada, gdy mu dobytek się umniejszał, a w końcu i dzieci poginęły. Potem przyszedł i mówi, no tak, ale tyś go ogrodził, gdy dotknę się jego życia, to będzie ci zło rzeczy. Proszę bardzo, dotknij się, ale tylko jego ciała, nie więcej. Tam Bóg mu określił ile. Dotknął się tylko ciała, nic więcej. I Job nie wpadł w jakieś obłąkanie, prawda? Bo cały czas trzeźwie. A więc spójrzmy, on działa, ale nie suwerennie działa. Suwerennie znaczy w sposób niezależny. Jedynowładczy. On ma działanie, lecz nie suwerenne. Suwerennym Bogiem jest tylko nasz wszechmocny Bóg Stwórca. Z tym, że w ramach działania na tym podnóżku Bożych nóg, on może to czynić do czasu jego całkowitego pokonania i związania. I terenem jego działania co jest? I tu właśnie nam powie o tym list do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan, dwa miejsca. Najpierw rozdział drugi. List do Efezjan, rozdział drugi. Stronica 1262. I tam w wierszu drugim czytamy. Których niegdyś chodziliście, czyli w grzechach, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. A więc jest to duchowa istota. Ona jest skuteczna, działa w synach opornych, czyli on był też oporny, zbuntowany i w ludziach buntowniczych, o buntowniczej naturze w stosunku do Boga, on jest skuteczny. To jest ważny szczegół. Kogo on lubi i kogo do czego uzdania. Ci ludzie go naśladują i naśladują władcę, powiedziane, który rządzi w powietrzu. I może Efezjan 6 rozdział. Szósty rozdział. Jest to rozdział mówiący od wiersza 10 o tym, że mamy się umocnić w Panu, potężną Jego moc, przywdziać całą zbroję Bożą. Po co? 11 wiersz. Abyśmy mogli się ostać przed diabelskimi zasadzkami, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc nasza walka nie jest z krwią, z ciałem, lecz nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, chodzi o ten świat duchowy, złe duchy w okręgach niebieskich. Terenem jego działania jest właśnie powietrze, a więc to, co jest związane jest z ziemią i cała jej atmosfera. Jak tam dalej, na Księżycu na przykład dalej, to trzeba by zapytać kosmonautów, którzy tam byli. Oczywiście chodzi to o naszą zamieszkałą ziemię i o to, gdzie człowiek na tej ziemi się znajduje i znajdzie, tam też wszędzie spotka swego i Bożego przeciwnika. Bo żeby wyjść z jego panowania, to trzeba coś zrobić, ale o tym też później. Jak jest zorganizowane to jego królestwo? Tu już czytaliśmy, prawda? Ale może Efezjan dalej, ale od pierwszego wiersza. Tu Efezjan jest dość dużo. Na temat pierwszy rozdział, wiersz 21. Efezjan. Chrystus usiadł po prawicy Bożej ponad wszelką władzą, nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. Tu są właśnie te okno zwierzchności, moce, panowania. Trzeci rozdział, 10 wiersz. proszę te ziemię. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. No, a tamto 6.12 tośmy już czytali. Prawda? Teraz Kolosan 1.16. To dalej trzeba zaparkować. Filipian, Kolosan 1.16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego dla niego zostało stworzone. Oczywiście Bóg to stworzył na początku. I gdy część z tych nadziemskich władz się zbuntowała, to też, jak mówiłem, szatan zorganizował swoje królestwo na wzór tego, co widział u Boga. 2.15 Kolosan. Jest wcześniej mowa o Chrystusie, który umarł za nasze grzechy. List dłuży, 14 wiersz, wymazał. Przybił go do krzyża. 15 wiersz. Rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności. Wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. A więc na krzyżu Jezus rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności. Wystawił je na pokaz i odniósł sam. Tym odniósł triumf. I właśnie co się stało na Golgocie? Wiemy, że diabeł nie bardzo był zadowolony, że Jezus się miał na ziemi urodzić. Jezus mógł ziemię zdobyć inaczej. Atakiem z zewnątrz, prawda? Z całymi chówcami anielskimi. Ale Boży plan był inny. Bóg przewidział, że Jezus przyjdzie na tę ziemię jako człowiek. I urodzi się w sposób naturalny, gdy chodzi o samo urodzenie. Poczęcie z Ducha Świętego, że była inna jakość, nie nasza jakość, ale urodziny nastąpiły w sposób naturalny. I diabeł już tam atakował, prawda? Wykorzystał złość Heroda, akurat miał prawo w zabijaniu konkurentów do tronu, więc też i chciał załatwić to małe dzieci. I wiemy, że potem Jezus cały czas, gdy głosił, też mu po piętach deptano, chciano go strącić z góry i tak dalej. Ale nie można było mu nic zrobić z tym, że już po 33 latach wreszcie Jezusa dopadnięto w Getsemanie. Judasz się do tego przyczynił. Z tym, że godzina nadeszła, powiedział Jezus. Boża wola cały czas pracowała. I zwróćmy uwagę, że chciano go zabić, ale powiedział, że jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ale nie nadeszła jeszcze godzina jego. Szczególnie Jan o tej godzinie dużo mówi. I nie mogli mu nic zrobić. Chcieli, już ręce wyciągnęli i nie mogli nic zrobić. Przygotowali kamienie, nie mogli nic zrobić. Bo jeszcze pora nie nadeszła. Ale kto tu jest suwerenny? Ale wreszcie, gdy nadeszła godzina, Jezus mówi, oto jestem. I go powiedli, prawda? Jezus sam siebie oddał jako kapłan i baranek. O tym być może będę mówił w niedzielę, będziemy mieć wieczerzę pańską i być może o tym też będę mówił. I teraz co się dzieje? Szatan rękami żołnierzy, wcześniej kapłanów, właściwie kapłani go zabili, żołnierze tylko byli wykonawcami egzekucji. A więc szatan zamordował Jezusa. I to było też w Bożym planie. Bo wtedy szatan otrzymał zapłatę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek zgrzeszył, człowiek umiera i ma umrzeć wiecznie. Jezus, człowiek, Bóg w ludzkim ciele, ale człowiek. Przecież nie anioł umiera na krzyżu, człowiek, Jezus Nazaretu. Napisano to wyraźnie. Umarł, zapłacił. I wszyscy widzieli, krew płynie, przebili bok, wszystko jest oczywiste. Otrzymał zapłatę. To był inny człowiek. Człowiek bez grzechu, nieskazitelny. I tą śmiercią została zapłacona nasza wina. Otrzymał wypłatę, godziwą wypłatę. Syn Boży umarł za nas. I od tej chwili diabeł już jest pokonany, bośmy zostali wypłaceni. List nasz dłużny został do krzyża przybity i nasze długi zostały wypłacone. Chwała Panu za to. I on sam siebie pokonał. Bo mu zabrakło mądrości. To miał kiedyś. I dlatego Jezus tam wydał wyrok na niego. Zdeptał mu głowę. Ty mu potrzesz piętę. Było powiedziane do Ewy. Ale przyjdzie z twojego nasienia ono i potrze mu, znaczy zmiażdży mu głowę. Jezus wydał wyrok, ale wyrok jeszcze nie jest wykonany. To jest właśnie ten tak zwany międzyczas. Między wydaniem wyroku, a wykonaniem go. I my żyjemy w tym okresie, okresie łaski, okresie Kościoła, okresie, gdy nasza decyzja waży, po czyjej stronie staniemy. I teraz tak szybko chcę przejść. Imiona szatana i ich etymologia. Szatan pochodzi z hebrajskiego satan. To znaczy wróg, przeciwnik. Satan, wróg, przeciwnik. I czasownik satan, nienawidzieć, oskarżać. Wróg, przeciwnik, a czasownik, czy bezokolicznik, nienawidzieć, oskarżać. Diabeł pochodzi z kolei z greckiego. Diabolos, od diaballo, przerzucać. I to ma znaczenie oszczerca, fałszywy oskarżyciel, kłamca. Więc słowo diabeł z greckiego, diabolos, oszczerca, fałszywy oskarżyciel, kłamca. Hebrajskie z kolei, gdy chodzi o diabeł, to jest szed i po naszemu to czart, bies, diabeł. Jest czasownik szot, tak? Znaczy grabić, prowadzić rozbój. Szot, grabież, rozbój. Inne określenia dwa. Belzebub to określenie nadano szatanowi jako władcy demonów za czasów Jezusa. Bo po hebrajsku Belzebub to było imię Boga Ekronu. I wtedy też za czasów Jezusa, Marek 3,22, nadano je szatanowi jako władcy demonów. Wcześniej powiedziałem o demonach. Demony są aniołami upadłymi, które się razem z nim zbuntowały i z nim zostały strącone i są to jego słudzy. On jest księciem, ma swoich też tych zacniejszych, podległych tych księciów, a demony są to normalni żołnierze, normalni słudzy, bardzo zresztą bojaźliwi. I ostatnie, Lucyfer. To Wulgata po raz pierwszy użyła takie określenie. Łacińskie Lucifer znaczy nosiciel światła, jutrzenka. I właśnie tam u Ezechiela przetłumaczyła, czy tłumaczy w Wulgacie, przetłumaczyli to jako Lucifer, nosiciel, lux i ferro, nosiciel światła, jutrzenka. Inne określenia szatana. I podam ich, nie będę teraz tego czytał, a tylko je podam tak kolejno i podam miejsca. Zły. Mateusz 13 rozdział, 19 wiersz, 38. 13 rozdział, 19 wiersz i 38. Zły. Nieprzyjaciel. Mateusz 13 rozdział, 39 wiersz. Nieprzyjaciel nasiał konkolu, tam jest w tym miejscu. Przeciwnik. 1 Piotr 5,8. Przeciwnik. 1 Piotr 5,8. Smok. Wąż starodawny. Objawienie 20 rozdział, 2 wiersz. Kusiciel. Mateusz 4,3. Oraz morderca i kłamca. To powiedział Jezus. Jan 8,44. On był mordercą i kłamcą od początku. Podam kilka, sześć cech charakterystycznych szatana. Fałszywy. Efezjan 6 rozdział, 11 wiersz i 16. Efezjan 6, 11, 16. Fałszywy. Chytry. Czyli przebiegły. Czyli pierwsza Mojżeszowa 3, 1. Chytry, przebiegły. Dumny, pyszny. Izajasz 14 rozdział, od 12 do 14. Dumny, pyszny, Izajasz 14, 12 do 14. Okrutny. Jan 8 rozdział, 44. I 1 Piotr 5, 8. Ta jest mowa, że chodzi jako lew ryczący. A Ewangelia Jana o tym, że jest mordercą i kłamcą. Oskarżyciel. Objawienie, 12 rozdział, 10 wiersz. Tam powiedziane, że jest oskarżycielem braci. Stoi i oskarża cały czas, rzuca, no, mówi rzeczy prawdziwe, albo też zmyślone. Zwodziciel, duchy zwodnicze, zwodziciel. 1 Tymoteusz 4:1. I tak na tym bym dzisiejszą naszą porcję wyczerpał. A szczegóły, poszczególne przypadki, poszczególne osoby i to wszystko będzie potem już omówione, jak Bóg da, w przyszły piątek. I chciałbym, kochani, żebyśmy wrócili do tego tekstu, który czytałem na początku. Aby nas szatan nie podszedł. Wiemy już, kto to jest szatan, nie co, lecz kto, to jest osoba. Kto to jest szatan? I on podchodzi, jak ten cichociemny. Aby nas nie podszedł. Musimy być wyczuleni, musimy być świadomi. W jaki sposób to zrobić, aby siebie uzdolnić do wykrycia szatana? Po pierwsze, trzeba się poddać Bogu. Apostoł Piotr wyraźnie powiedział, poddajcie się Bogu, dajcie odpór diabłu, a ucieczy od was. Trzeba się Bogu poddać i stąd pierwszym nakazem Chrystusa jest: pokutujcie, upamiętajcie się, nawróćcie się. I to jest wyraźnie powiedziane, szczególnie w przypadku apostoła Pawła, aby ich odwrócić od szatana do Boga. Paweł mówi w jednym ze swoich świadectw, to jest Dzieje Apostolskie. Od szatana do Boga. I właśnie poprzez nawrócenie, poprzez przeżycie odpuszczenia wszystkich grzechów, stajemy po stronie Bożej. Bóg nam całą przeszłość grzeszną przebacza, oczyszcza nas z tego i diabeł już do nas nie ma dostępu, bo Boża pieczęć się zalazła na nas. Pieczęć Bożej własności. Chwała Panu. I on już do nas nie ma prawa i teraz nas traktuje jako, występuje teraz jako Boży rywal, bo chce zwieść Chrystusową oblubienicę. I to jest rywal, który chce wytworzyć najpierw trójkąt, tak zwany małżeński, zobaczcie, to Biblia nazywa cudzołóstwem duchowym. O tym bardzo ważne, o tym dużo mówi Stary i Nowy Testament. Taki kompromis, prawda? Mamy takie trochę też powiedzenie o tym ogarku dla Boga i o diable za skórą, a więc kompromis, to jest trójkąt, małżeński, prawda, to nas traktuje jako oblubienicę, jako swoją małżonkę przyszłą. I on o nas walczy właśnie jako o oblubienicę swojego rywala. I tu musi być u nas wierność, prawda, o tym, kiedy mówi Słowo Boże, musimy być wierni i tak dalej. A więc poddać się Bogu, przejść na Bożą stronę. Po drugie, czytać, a właściwie to powiem, jeść Boże Słowo. No bo słowo czytać, to wiadomo, to jest za mało. Trzeba je jeść. Nie tyle czytać, co czytając spożywać, trawić. Po trzecie, być pełnym Ducha Świętego. Być pełnym, przeżyć chrzest Duchem Świętym i być potem pełnym Ducha Świętego. I to nam umożliwi, te trzy takie fundamentalne rzeczy umożliwią nam potem życie w wierze, życie w Bożym pokoju, w posłuszeństwie Bogu, w zwycięstwie i tak dalej, i tak dalej. To są będą wszystko pochodne rzeczy od tych trzech fundamentalnych. A więc nawrócenie do żywego Boga, zwłaszcza wszystkich grzechów, to nawrócenie w sensie ewangelicznym, Słowo Boże, w którym żyjemy, prawda, żyjemy je, przeżywamy, trawimy i pełność Ducha Świętego. I to spowoduje, że diabeł będzie się nas panicznie bał. I chciałbym, żebyśmy teraz spędzili chwilę w modlitwie. W modlitwie uwielbiającej, zaśpiewajmy tę pieśń dla Jezusa, dziękując Mu, że On nas wyrwał z mocy szatana, z mocy piekła, z mocy grzechu i śmierci. I On jest dla nas najwyższy. Jemu chciał dorównać Lucyfer, ale został strącony. Ty